bardzo często czuję się jak mały ołówek w rękach Boga. On to pisze, On to myśli, On tym porusza. Ja mam być tylko ołówkiem. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty stały się mottem i przyczyną do stworzenia nazwy Ołówek. Ołówek to stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. To nie pierwsze Twoje doświadczenie, jeśli chodzi o wczesne rekolekcje z osobami niepełnosprawnymi ze wspólnoty Stowarzyszenia Ołówek, ale myślę, Marcin, że skoro kolejne tego typu doświadczenie, to znaczy, że chcesz tutaj wracać z konkretnych powodów.
Przede wszystkim dlatego, że tutaj Pan Bóg mnie praktycznie co roku jakby doświadcza czymś nowym. Akurat w tym roku mam osobę niewidomą. Tak się złożyło, że przed rekolekcjami zastanawiałem się, jak to jest z osobą niewidomą. I później patrzę, że przydzielili mnie do osoby niewidomej i czasami jak gdzieś idę z Szymonem, bo tak się nazywa, mój podopieczny, to nawet się tak czasami w tą rolę jego niewidomego jakby wczuwam i na przykład zamykam oczy, jak on to robi i jak on to widzi wszystko, ten cały świat, bo tylko słyszy, a wiemy też, że on ma uszkodzony słuch, dlatego jeszcze ciężej ma i dlatego też takie mocne doświadczenie.
Mówisz, że się przyglądasz i próbujesz się wczuć w sytuację Szymona. Jak to jest nie mieć tego jednego zmysłu? Na te inne przekłada się nasze myślenie, postrzeganie świata z takich Twoich doświadczeń?
Szymona mógłbym się nauczyć niesamowitego zmysłu, jakim jest dotyk, ponieważ on na przykład przed chwilą upadałem bluzę i on określił, że to jest jego. Po prostu ma tak bardzo wyczulony ten dotyk, że no praktycznie poznaje tylko świat przez dotyk i ja mogę jakby tylko tak ze zdziwieniem na to wszystko patrzeć, bo bym miał tak wszystko tylko dotykać i tak poznawać, to na pewno nam jest trudniej, no bo skoro mamy już ten wzrok od urodzenia, to nie umiem się tak postawić w tej sytuacji. Jak na przykład właśnie gdzieś tam go prowadzę, to po prostu tylko mu po prostu pokażę, że poręcz, on już idzie sam i tylko, żeby złapał i na przykład szkubek i robi jakby wszystko sam, tylko trzeba mu jakby to wszystko podać.
Bo na czym polega opieka nad osobą niepełnosprawną podczas takich wczasorekolekcji?
To zależy od osoby. Mamy osoby na wózkach, mamy osoby upośledzone. Różne mamy tutaj choroby. Osoby na wózkach na pewno trzeba wykąpać i włożyć je do wanny, przenieść, później jakoś bezpiecznie je znowu przenieść na wózek i wysuszyć. Na przykład ja z Szymonem mam tak, że ja po prostu, jak mówiłem, już mu po prostu pokazuję, gdzie jest łazienka, on się zamyka i to jest też zadziwiające, że on po prostu tam jest i pół godziny potrafi szukać na przykład kranu. Szymon bardzo jest ciekawy tego świata. Ta samodzielnością zadziwia, wręcz czasami mnie zaskakuje jakimś pytaniem, na przykład czemu to jest wszystko porozwalane, czemu ja tego nie posprzątał.
Upomina cię?
Znaczy ja się łapię na tym, no Szymon, że on nie zauważy, że ja to później posprzątam, no bo na przykład śpieszymy się na śniadanie albo śpieszymy się na obiad, a on mi właśnie przed chwilą wyskoczył, czemu to jest na ziemi, a ja mówię, no to jest brudne, Szymon, no posprzątamy, no musimy posprzątać, ale zaskakuje czasami.
Bo to nie działa tylko w jedną stronę. My coś dajemy, my pomagamy, my jesteśmy dla osoby niepełnosprawnej. Ona jest też dla nas.
Tak, tak. O właśnie, ona jest dla nas i my jesteśmy dla niej. To jest w ogóle bardzo po prostu fenomenalne, że ja z kolei mogę się bardzo rozwijać no przy Szymonie, bo dwie osoby jakby mogą wyciągnąć od siebie różne jakieś wnioski, czy to z rozmowy, czy to na przykład właśnie z poznawania jakiejś konkretnej rzeczy w świecie, refleksje, a poza tym też właśnie w drugim człowieku, czyli na przykład w Szymonie jest też Pan Bóg i on na przykład mówi, na przykład przez czyn jakiś, przez jakieś wydarzenie i trzeba właśnie też dostrzec tego Pana Boga w tym człowieku. Naprawdę ja tak zawsze bardzo to podkreślam, że bardzo lubię rozmawiać właśnie z różnymi osobami, bo rozmowy bardzo rozwijają i bardzo wiele można właśnie usłyszeć, jakby usłyszeć właśnie ten głos Pana Boga i jakby porównać sobie różne takie pryzmaty patrzenia, kwestie wiary.
A jak to później się przekłada na życie codzienne? Co ty czerpiesz z Przedborowa?
Ja z Przedborowa czerpię coś takiego jak na przykład takie poświęcenie się, nauka takiego poświęcenia się dla innego człowieka. Ja na przykład miałem też sytuację w Krakowie, byłem na dworcu i podjechał taki chłopak na wózku do autobusu. Kierowca tak bardzo obojętnie to jakby przyjął. Ludzie też oczywiście beznamiętnie jakoś popatrzeli i żaden nie chciał zareagować. No tutaj jakby nie mam na celu, że chcę powiedzieć, że tam, że się chwalę, że podszedłem do niego, ale po prostu tak uczy, że jak widzę kogoś właśnie na wózku, to przez przedborów widzę właśnie, że ten człowiek nie ma tak łatwo i trzeba jakby być jakby przy nim, jakbyś mu pomóc. Nie można być obojętnym. No więc załadowaliśmy do autobusu, poprosiłem dwóch panów, tak też może jakoś niechętnie to przyjęli, ale no przez takie jakieś doświadczenia z niepełnosprawnymi widzę jakoś wrażliwym okiem potrafię na to spojrzeć, ponieważ no dużo jest tu takich rozmów, czy to właśnie ktoś jest po wypadku, czy to ktoś chodził, ktoś teraz już nie chodzi i naprawdę są smutne, a czasami jakieś tragiczne te sytuacje i też łezka czasami może się zakręcić i...
Czyli zyskujesz wrażliwość, większą wrażliwość.
Tak, tak. Zyskuję jeszcze większą wrażliwość niż mam, ponieważ jestem bardzo wrażliwy, więc jak mi tutaj taki Piotrek wyskoczy, że właśnie się modlił za mnie z takimi łzami w oczach, to ja właśnie też, no bardzo jestem też taki, że potrafię bardzo kogoś przytulić, czy właśnie kogoś tam położyć rękę. To jest dla mnie bardzo taki gest, taki może coś w stylu takiego ciepła, żeby też te osoby tutaj okryć takim ciepłem, że tutaj nie mają rodziców, nie mają rodziny, ale chcemy właśnie tutaj być jedną taką rodziną. I właśnie taki gest, czy to położenie ręki, czy to właśnie krzyżyk na dobranoc, to też może być taki ewangeliczny znak. Może tak poruszać też, tak właśnie serca, czy to tak też do Pana Boga jakoś doprowadzić, no bo właśnie przez atmosferę taką ciepłą możemy właśnie otworzyć serca też dla Pana Boga, bo w kaplicy musi być też taka jakoś jedność, takie jakieś właśnie ta atmosfera, to ciepło i wtedy możemy właśnie jakoś tam lepiej się modlić, jakoś tak żywo, tak szczerze, że to jest wszystko prawdziwe, że to nie jest udawane i jest pięknie.
Czasami tak jest, że podczas czasu rekolekcji spotykamy osoby, które pierwszy raz uczestniczą w czasu rekolekcjach, czy jako podopieczny, czy jako opiekun. My mamy przy radiowym mikrofonie Maćka, który tutaj posługuje jako opiekun, jako osoba wspierająca osobę niepełnosprawną. Przed chwilą Marcin opowiadał mi o pięknych doświadczeniach swojej opieki, swojej przyjaźni, tak to bym chyba raczej nazwała, z Szymonem. A kim ty się opiekujesz i kogo bardziej poznajesz podczas tych czasu rekolekcji?
Ja również zajmuję się Szymonem, ale nie tym samym, którym zajmuje się Marcin. Szymon jest z mózgowym porażeniem dziecięcym. No jest dla mnie to takie nowe doświadczenie, ponieważ pierwszy raz mam styczność właśnie z tą taką bliską, 24 godziny na dobę, właśnie z osobą chorą na mózgowe porażenie dziecięce. To już jest piąty dzień z rzędu. Trochę, no już zmęczenie daje się we znaki. Wstawanie w nocy i od rana do wieczora mamy obowiązki właśnie z podopiecznym. Później jeszcze około 22 mamy swoją odprawę. Dzień jest bardzo napięty, taki goniony. To zmęczenie daje się we znaki. Ja się trochę już rozchorowałem, się przeziębiłem i tutaj trzeba trochę walczyć ze sobą. Trzeba przede wszystkim na pierwszym miejscu myśleć właśnie o swoim podopiecznym, co nie zawsze jest łatwe.
A dlaczego zdecydowałeś się w taki sposób właśnie spędzić czas wakacji, wykorzystać ten wolny czas na opiekę nad osobą niepełnosprawną?
Dostałem po prostu taką propozycję od znajomej, bo ja studiuję w Bydgoszczy, mam koleżankę, której siostra jest tutaj sekretarzem w Stowarzyszeniu Ołówek. Dostałem taką propozycję i w sumie ja taki jestem, że jest w sumie akcja, reakcja i było pytanie i powiedzmy w ciągu dnia na to odpowiedziałem, ale sobie przede wszystkim też myślę, że to są takie rekolekcje, że tak powiem, w czynie. Tu naprawdę dzieje się taka miłość i to dla mnie to jest takie chrześcijaństwo w czystej postaci, trochę właśnie oddanie się tej drugiej osobie i to jest takie wyzbywanie się ze swojego egoizmu, co uważam, że jest takim no bardzo bogatym doświadczeniem, ale też znaczy pozwala nam przede wszystkim dojrzewać jako człowiek, jako osoba.
A czy tutaj macie jakiś konkretny program, według którego się trzymacie? Na pewno są ustalone jakieś punkty dnia. Gdybyś tak miał przybliżyć trochę naszym słuchaczom, jak wygląda jeden dzień w przedborowie, kiedy ołówek tutaj wypoczywa i przebywa na rekolekcjach?
To są w czas o rekolekcje, ale jednak bardziej rekolekcje i podopieczni też o tej 9 wieczorem to już są naprawdę padnięci, bo mamy właśnie bardzo, bardzo taki napięty harmonogram. Dzień zaczyna się godzinie 8:15 śniadaniem, ale wiadomo, musimy wcześniej wstać, żeby ubrać swoich podopiecznych, no całą toaletę załatwić. Później mamy o 9:00 modlitwę wspólną, później mamy przerwę kawową, o 11:00 mamy Eucharystię. Po Eucharystii też mamy króciutką przerwę, po czym mamy przedstawienie patronów, wolontariusz i podopieczny przedstawia w tym punkcie osobę z imienia, które nosi świętego. Na przykład Sebastian przedstawia Sebastiana i tak codziennie mamy po 4-5 świętych, których przedstawiamy. Potem mamy obiad. Po obiedzie o 15:00 mamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem mamy warsztaty i te warsztaty są różne. W zależności każdego dnia mieliśmy już kulinarne, gdzie robiliśmy pizzę, mieliśmy takie ogrodnicze. W jeden dzień przyjechał do nas strażak, który na co dzień zajmuje się takimi akcjami na wysokościach, gdzie rozwiesił liny i potem do tych lin podczepialiśmy na takiej uprzęży podopiecznych i ich tam podrzucaliśmy na tych linach, co było dla nich ogromną radością. Warsztaty teatralne, gdzie tam układaliśmy scenariusz do scenek, które o smerfach, które potem będziemy przedstawiać. No i po tych warsztatach są jakieś kalambury do kolacji, albo jakaś taka króciutka przerwa, mamy kolację i po kolacji mamy, to też różnie, czasami jest wieczór jakiś sportu, mieliśmy dyskotekę, koło 9:00 idziemy kąpać podopiecznych i powiedzmy do 10:00 ich kładziemy, no i po 10:00 mamy własne wolontariuszy, opiekunów, podsumowanie dnia, jakieś zwrócenie uwagi sobie, coś, co jakaś osoba nie zauważyła, to jest taki czas na uwagi właśnie, co było w porządku, co było nie tak, co trzeba poprawić, no i wspólnie jeszcze odmawiamy brewiarz na koniec dnia, no i powiedzmy zazwyczaj to jest koło 23:00, a nawet po idziemy do łóżek. Mhm. I tak wygląda dzień.
Z tych doświadczeń, które już się udało tobie zyskać, to na co byś wskazał najbardziej?
Na pewno ogromne doświadczenie w pielęgnacji takiej osoby, co mi na pewno bardzo się przyda, ponieważ studiuję medycynę i też będę miał z niepełnosprawnymi w przyszłości styczność, ale no to z takiego praktycznego punktu widzenia, a też, to też jest taki duży aspekt duchowy. Na pewno dużo się nauczyłem takiej prostoty i takiej spontaniczności w modlitwie od ludzi niepełnosprawnych. Oni mają taką łatwość, jak się wspólnie modlimy, potrafią dziękować za takie proste rzeczy, na które czasami mi nie przyjdzie do głowy, że coś takiego można dziękować. Mieliśmy te uprzęże i był Piotrek, który ze względu na to, że jest na wózku, trochę baliśmy się założyć mu tą uprząż i oprzeć tutaj na obręczy biodrowej, bo jest trochę niestabilna i założyliśmy mu tylko kask i on podczas modlitwy po prostu dziękował za to, że mógł kask mieć założony, nie? I to są takie rzeczy, no właśnie mówię, taka prostota i taka spontaniczna ta modlitwa, to na pewno możemy się od nich uczyć. Też taką dużą dozę pokory i wyzbywania się ze swojego egoizmu, co jest bardzo trudne, gdzie właśnie narasta zmęczenie, gdzie chętnie by się położyło, zrobiło coś dla siebie, poczytało, oderwało, a cały czas jest ta druga osoba, nie można jej wyłączyć albo gdzieś odprowadzić po prostu i na godzinę mieć spokój, tylko jednak cały czas mieć trzeba w sumie takie dwie osoby pod opieką, siebie i tą drugą, a na pierwszym miejscu tą drugą, co tak jak mówię właśnie przy już takim narastającym zmęczeniu, gdzieś tam czasami przy jakichś nerwach, nie jest wcale łatwe.
Ale warto.
Pewnie, że warto.
Mam na imię Danusia, mam 20 lat, w październiku będziemy mieć 21 lat.
Spędzasz kolejne wczesne rekolekcje z ołówkiem. Co ten czas ci daje? Dlaczego przyjeżdżasz do Przedborowa? Dlaczego bierzesz udział w spotkaniach ołówka?
Pojechałam tutaj do Pana Boga, a trochę z nim być trochę.
Panem Bogiem, a z człowiekiem też?
Tak.
A jacy są ludzie w ołówku? Opowiesz trochę o nich, kogo bardzo lubisz, z kim lubisz spędzać czas?
Najbardziej lubię Paulinę od Agi.
Jaka jest Paulina?
Lubię i jest moją miłością.
Skoro ją bardzo kochasz, tak jak mówisz, Danka, to znaczy, że też jest miłą, otwartą osobą. A co najbardziej lubicie robić razem?
Wszystko lubię.
Nie masz takiej rzeczy, z którą byś się z Pauliną nudziła?
Nie.
A tutaj co robicie podczas Przedborowa? Zwróciłaś uwagę na spotkania z Panem Bogiem, bo one są bardzo ważne, więc jest msza.
Tak, jest kolonka, basenem, dyskoteka, bo bardzo lubię tańczyć, bardzo lubię robić zdjęcia.
Różne zajęcia plastyczne są, a co podczas nich robicie na przykład? Coś przygotowujecie?
Tak, dużo będą motory, robimy takie te drewna, coś tam robimy.
Aha, różne takie wytwory z drewna robicie. A motory, no to fajna przygoda. A dlaczego lubisz robić zdjęcia?
No to jest moja pasja i będę to kochać. Chciałem to robić.
Przedborów to jest jedno, tutaj wypoczywasz, tu przeżywasz rekolekcje, a potem wracasz do domu, ale są spotkania ołówka. I co w tych spotkaniach lubisz?
No miłe, fajnie jest.
Polecamy każdemu ołówek.
Tak.
A chcesz kogoś pozdrowić? Jest okazja.
Tak, chciałem pozdrowić moją opiekunkę. Od rodziny chciałem pozdrowić Martynę, mojego brata.
Iwona, przyjeżdżasz na wczasu rekolekcje po raz drugi. Co ci się najbardziej podoba tutaj?
Wszystko.
A to wszystko to są jakieś konkretne zajęcia?
Tak.
Na przykład teraz powiedz mi, co tutaj robicie?
Mam stenkę.
Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.
Bardzo się cieszę, że po tych takich naszych przyglądaniach się ołówkowi w ciągu roku możemy przyjrzeć się teraz, jak wypoczywacie, jak przeżywacie czas rekolekcji w Przedborowie. Ksiądz Rafał Lubryka, ten, który to wszystko nakręca ołówek, ale bardzo pozytywnie, bo piękne rzeczy się piszą. Już miałam okazję w rozmowach to usłyszeć, ale chciałabym usłyszeć, czy tegoroczny program pobytu w Przedborowie też ma jakiś schemat, trzymacie się jakiegoś konkretnego założenia, odniesienia do jakiegoś tematu, patronów.
Szczęść Boże, tak. To znaczy na pytanie, jak przeżywamy, można powiedzieć, odwołując się do odpowiedzi na to pytanie, bajkowo. Dlatego, że jedną z warstw tych zewnętrznych, widocznych poprzez dekoracje, poprzez stroje, nawet mamy czapeczki.
Smerfy?
Tak jest. Jest nawiązanie właśnie do smerfów. Tu nawet na podłodze leży taka grafika, w której jest ta cała smerfowa wspólnota obecna. Ja zostałem papą smerfem. Pierwszego dnia byliśmy pasowani na smerfy, otrzymaliśmy czapeczki. Więc tak z uśmiechem. Ta zewnętrzna, wizualna rzecz na korytarzach, w pokojach, na drzwiach pokojowych nawiązuje właśnie do tematyki bajki i ona nam trochę towarzyszy też w takiej zabawowej warstwie. Natomiast drugą częścią, tą w wymiarze rekolekcyjnym, jest powrót do takiej prostoty modlitwy też. Staramy się nie komplikować tych rekolekcji, ale stopniowo, dzień po dniu uczyć i wracać do modlitwy prostej. Pierwszy dzień to była modlitwa dziękczynienia, dziękowania, zapisywania na kartce w pokoju, za co jesteśmy w stanie dziękować, czy umiemy odkrywać powody do dziękowania Bogu, ludziom, sobie. Dalej było przepraszanie, prośba. Dzisiaj mamy dzień, kiedy chcemy wielbić Boga, prostotą serca takiego dziecięcego. To jest ten temat.
Może też trochę powiedzmy o tym, ile osób przeżywa swoje w czasie rekolekcje. Wiem też, że mamy nowych wolontariuszy. Jednego miałam okazję nawet poznać.
Jeśli jestem na bieżąco, to 37 osób. Śmieję się na bieżąco, ponieważ troszeczkę dokonują się rotacje. Jesteśmy właśnie na takim etapie w tym momencie, gdzie część osób nie może już uczestniczyć w całości rekolekcji, dysponuje takim czasem, jaki jest w stanie wygospodarować i przyjeżdża, ofiarowuje ten czas. Wtedy pojawiają się osoby na zastępstwo, zakładka, jak to się mówi. 37 osób to jest taka grupa, na którą się nastawialiśmy w tym roku. Pojawiają się w związku z tym nowi wolontariusze. Muszę powiedzieć, wpasowali się bardzo dobrze w rekolekcje. Ja to tak ciągle samego siebie uczę zaufania i braku lęku przy rozpoczęciu rekolekcji, chociaż śmieją się młodzi, jak mnie widzą, kiedy zawsze wyrażam te obawy, jak to będzie, kiedy sporo nowych osób się pojawia i nie ma jeszcze tak naprawdę takiego wstępnego przygotowania, zgrania ze sobą, pokazania, jak te rekolekcje wyglądają, na czym je opieramy. Ale rzeczywiście pięknie to się w tym roku dokonuje. Bardzo ładnie te osoby, które są nowe, się zaangażowały, weszły w te rekolekcje tak naprawdę, jakby już tu były od dłuższego czasu. Pięknie grupa ich też przyjęła i myślę, że się dobrze wszyscy razem zintegrowali.
Ale jeśli chodzi o podopiecznych, to ja bardzo się cieszę, bo już rozpoznaje twarze, rozpoznaje imiona i też zaczepiają, a to jest bardzo miłe, i podejmują rozmowę, opowiadają, jak tutaj jest, ale czy też mamy kogoś nowego?
W tym momencie nie ma nowych osób wśród niepełnosprawnych. Te osoby, które nie docierają, pojawiają się też dojeżdżając. Ania, taka dziewczyna, która też była u nas na rekolekcjach, pojawiła się tu z mamą dwukrotnie. Ania Fraz, ona też chyba udzielała wywiadów do radia, więc jest już znana słuchaczom. Te nieobecności są czasem spowodowane właśnie stanem zdrowia, samopoczuciem, jakąś rehabilitacją, wyjazdem, który w tym czasie też się dokonuje, ponieważ przedborów nie odbywa się zawsze w żelazny sposób w tych samych terminach. One są też koordynowane od możliwości naszych i ośrodka i dlatego nie zawsze jest taka możliwość, by wszyscy byli, ale generalnie się nie zmienia grupa. Ona też jest z racji możliwości lokalowych ograniczona w ilości osób, które uczestniczą w tych rekolekcjach, więc mamy raczej stały skład, raczej zmieniają się wolontariusze.
Ja pamiętam zawsze, jak dziewczyny opowiadają, u nas jest na przykład Aldonka, która cały rok, jak tylko się powie przedborów, to ona jest gotowa już się spakować i jechać. I to jest taki bardzo ważny czas dla podopiecznych, ale myślę, że też dla wolontariuszy, bo o tym mówili w rozmowach, które miałam okazję przed chwilą przeprowadzać. Ale właśnie, jakie znaczenie przedborów ma dla całorocznej pracy Stowarzyszenia Ołówek?
To znaczenie się odkrywa ciągle na nowo, bo to są też takie wielowarstwowe doświadczenia, które potem w ciągu roku się odkrywa już w kontekście bycia w domu i obowiązków, które przychodzą. Na pewno dużym znaczeniem jest to, że odkrywamy pewną dynamikę. Od pojawienia się pierwszy raz 14 lat temu, 12 lat temu, poprzez usystematyzowanie tych przyjazdów, poprzez dbałość o to, by kadra wolontariuszy miała ze sobą kontakt, poprzez regularne spotkania na mszach świętych comiesięcznych, odwiedziny w domach, różnego rodzaju akcje, które dzieją się w ciągu roku, mające jeszcze urozmaicić niepełnosprawnym kontakt i też zintegrować i zmobilizować wolontariuszy do większej pracy. Odkrywamy też pewne rzeczy, które stopniowo można przenosić, myślę, na pracę w ciągu roku. Takim wielkim moim marzeniem jest to, by wolontariusze mieli ze sobą stały kontakt, by mogli też podjąć swoją formację stałą, by mogli się też rozwijać w umiejętnościach w ciągu roku, nabywać nowych doświadczeń, nowych umiejętności, by ta praca, która potem tutaj owocuje w przedborowie, mogła być też przygotowywana spokojnie, stopniowo, acz systematycznie w ciągu roku. Natomiast odsłania się taka pewna rzeczywistość, ale to już tak w tym roku, to bardzo mocno dziś w moim sercu się pojawia, to jest chyba takie wielkie marzenie. Wielu młodych ludzi wykształconych już fantastycznie, kończących studia, jest bez pracy. I to są ludzie, którzy mają ogromny potencjał, ogromne doświadczenie, ogromne serce do pracy z niepełnosprawnymi. Wielu ludzi, którzy potrzebują rehabilitacji, opieki, pomocy medycznej w ciągu roku, takiej pomocy też nie doświadcza. Więc tu są dwie rzeczywistości. Ludzie, którzy są wykształceni, chcieliby to robić, i ludzie, którzy takiej pomocy potrzebują i mogliby ją odbierać. No i właśnie, pozostaje wielki znak zapytania pomiędzy. I to jest taka rzeczywistość, która dziś w tym roku mocno mi chodzi po sercu, po głowie. Modlimy się o to rozpoznanie i o to, żeby jakoś tutaj ta rzeczywistość mogła zafunkcjonować, ponieważ chyba nas nie stać na wypuszczanie tak dobrych, wykształconych ludzi gdzieś dalej, za granicę i tak dalej. To są ludzie, których aż chciałoby się zagospodarować. Naprawdę. Widzę też, jaką pracę wykonują, jakie serce wkładają. To nie jest kwestia działania z wykształcenia i z zawodu tylko i wyłącznie, ale z pasji. To są ludzie z pasją i mówię to z pełnym przekonaniem. A też widzę, jak kontaktują się z osobami, które tę pomoc odbierają. I to jest taka rzeczywistość, która jest bardzo dalekosiężnym marzeniem, jeszcze nie wykrystalizowanym, ale na pewno jest to jakaś odpowiedź na pytanie, jak to w ciągu roku się dzieje, jakby się mogło dziać, gdy chodzi o wolontariuszy i niepełnosprawnych.
To już, księże Rafale, mamy konkretną intencję.
Myślę, że tak. No byłoby to piękne, gdyby praca z niepełnosprawnymi od spontanicznej akcji do systematyczności spotykania się na rekolekcjach, regularności, o którą ciągle dbamy, bo to też wymaga ciągłej troski, spotykania się w ciągu roku i zawiązania stowarzyszenia, które też zabezpiecza funkcjonowanie tego dzieła. Nie jest oparte to tylko na jednej osobie, na przykład na księdzu, ale też ci ludzie, którzy mają zapał i chęci, zaangażowali się też już systemowo i gruntownie, żeby też mogła dalej owocować, żeby to mogło rozszerzać się także na stałą pracę, na takie też oddziaływanie w środowisku osób, które no, czują się jakoś zaangażowani, czują się powiązani też i duchowo i między sobą też doświadczeniami, które zdobywają wspólnie.
A my mamy nadzieję, że przez ten czas naszych rozmów i wcześniejszych audycji i mam nadzieję następnych uda się bardziej jeszcze odkrywać ołówka i też wspierać, bo to, co dobre, trzeba wspierać.
Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i nie wiem, czy to widać, ale piszemy teraz do Was takie i ślemy tu z przedborowa ołówkowe pozdrowienia.
My mamy okazję wziąć do ręki ołówek. Właściwie mamy okazję stać się ołówkiem w ręku Boga, by móc namalować najpiękniejsze chwile razem z osobami niepełnosprawnymi. Ołówek szuka wolontariuszy. Ołówek szuka Ciebie. Ołówek szuka ludzi o wielkich sercach. Więcej informacji o Stowarzyszeniu Ołówek znaleźć można na stronie internetowej www.olowek.org. Informacje o Stowarzyszeniu Ołówek znajdziemy również na Facebooku. Bardzo często czuję się jak mały ołówek w rękach Boga. On to pisze, on to myśli, on tym porusza. Ja mam być tylko ołówkiem. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty.